wielkim odkupicielem naszym. Kochani, dobrze jest błogosławić się w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego jeśli kogoś nie błogosławiłeś albo miałeś zamiar nie pobłogosławić kogoś, to wstań i pobłogosław go teraz, bo to jest ważne, abyśmy błogosławili wszystkich. Naprawdę jesteście błogosławieni w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Bardzo się cieszymy, że Pan nas dzisiaj zgromadził w takim gronie, że jesteśmy wśród tych, którzy mają wiele miłości względem innych. Radujemy się i cieszymy się, że Majka i Harm są wśród nas dzisiaj z Holandii. Cieszymy się bardzo, że Pan ich przyprowadził na to miejsce szczęśliwie. Cieszymy się, że razem w społeczności mogą być. Mamy wiele wspomnień związanych z ich przyjazdami, dlatego niech będą błogosławieni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kochani, ja chciałem się z Wami podzielić zasadniczo dwoma głównymi fragmentami Słowa Bożego. Pierwszy z nich jest zapisany w liście do Hebrajczyków. Brat Robert jest zdania, że to nie apostoł Paweł napisał. Ja jestem zdania, że to apostoł Paweł napisał. Także tak, powiedzmy list apostoła Pawła do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział przeczytamy i fragment drugiego rozdziału. I jeszcze później przeczytamy taki fragmencik, ale to już tak bardziej pod koniec ten fragmencik przeczytamy, a zobaczmy, co to Słowo Boże nam dzisiaj mówi. Wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, Jego dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. I dalej, lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się, jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Ty zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział: kiedy siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby ze względu na tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy, stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko, nie są mniejszym od aniołu, chwałą, dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego, a poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu ufność w nim pokładać będę. I znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wszystkich wyzwolić, tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Słowo, które przeczytaliśmy, jest bardzo znanym słowem. Myślę, że wielu z was bardzo często je czytało, wielokrotnie je przeczytaliśmy. Ale wiecie co? Niektóre rzeczy umykają naszej uwadze. I czytamy je 20 razy, 30 razy i później w pewnym momencie Duch Święty nam to odkrywa i mówi, a słuchaj, a tam jest powiedziane o tym, a gdzie, Panie? No w tym fragmencie, Panie, ja już to 20 razy czytałem, nic tam takiego nie ma. Ale kiedy Duch Święty nam zaczyna odkrywać, zaczynamy poznawać pewne ważne rzeczy dla naszego życia. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, nie początek zbawia, ale koniec, ale odkrywczą rzecz powiedziałem, co? No nie słyszeliście tego pewnie nigdy. Nie początek zbawia, ale koniec. Kochani, wiedzmy o tym, że nie to, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do swojego serca, przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela jest najważniejsze. Powiecie, co ty mówisz? Przecież to jest najważniejsze. Kochani, bez tego nie można ani kroku do przodu. Podobnie jakbyśmy powiedzieli, nie można pójść do szkoły, nie można pójść do pracy, nie można się ożenić, nie można spotkać ludzi, jeśli się najpierw nie urodzisz. No logiczne, prawda? No zupełnie logiczne, całkowicie logiczne. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, nie rodzisz się, więc nie rozmawiamy o niczym. Nie mówimy o królowaniu z Chrystusem, nie mówimy o tym, że Ducha Świętego przyjmujemy, jeśli najpierw się nie nawrócimy. No to oczywiste. Nawróciliśmy się, przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, ale się jeszcze nie okazało, czym będziemy. Kochani, Słowo Boże mówi, nie okazało się jeszcze, czym będziemy. I dlatego nie najważniejsze jest to, że się rodzimy. Najważniejsze jest to, do czego dojdziemy. Kochani, do czego dojdziemy? Ludzie się rodzą i swoim postępowaniem, swoją nauką pilną na przykład mogą się stać doskonałymi złodziejami. Do czego doszli? Do pełnej sprawności. Manualnie są bardzo zdolni. Rączki długie, lepkie i bardzo dobrze mogą działać. A niektórzy, kochani, to potrafią całymi milionami od razu obracać. Tacy są biznesmeni. Tacy biznesmeni są. Całe miliony, kochani. Jak wykopali w ogródku, to milionami od razu. Taki człowiek jeden w Białym mieszka, co wykopali mu w ogródku miliony, wiecie? No, nie wiedzieliście. A, no, to dobrą nowinę posłyszeliście. Kochani, okazuje się, że najważniejsze jest to, do czego my jako chrześcijanie dojdziemy. Dlatego, kochani, jest bardzo ważne, abyśmy patrzyli za nogą naszą, gdzie ją stawiamy. Bo jak postawisz swoją nogę w nieodpowiednim miejscu, to wlecisz tam i zginiesz. Dlatego, kochani, szatan jako anioł światłości popróbował czegoś. On miał, wiecie, takie rozeznanie we wszechświecie, bo Bóg go postawił nad tym, żeby rządził jakąś grupą aniołów. I on takie rozeznanie miał i wielce zaangażowany był w taki handel. I wiecie, do czego doszedł? Doszedł do ciemności i do zginienia. I nie ma dla niego żadnego ratunku. Anioł światłości stał się szatanem. Nie ma odwrotu. I to słowo, kochani, jest rozważaniem dotyczących życia aniołów i życia nas ludzi, wiecie? To jest bardzo ważne zagadnienie, abyśmy z niego sobie zdali sprawę. do czego jesteś powołany, jak się masz zachowywać i do czego masz dojść. Bo nie najważniejsze to, że zacząłeś życie z Chrystusem, to dobrze, że je zacząłeś, poszedłeś we właściwym kierunku, ale teraz co dalej będzie z twoim życiem? Co będzie dalej? Chrystus, chciałbym na ten temat dzisiaj mówić, Chrystus nie ujmuje się za aniołami, ale ujmuje się za tobą. Chrystus nie ujmuje się za aniołami. Chrystus nie przyszedł na tą ziemię, aby zbawić aniołów. Wiedziałeś o tym? Chrystus nie przyszedł na tą ziemię, żeby zbawić aniołów. Ale przyszedł po to, żeby zbawić ciebie. Aby ciebie wprowadzić do królestwa. Bo wiesz, to miejsce, które było zajęte wcześniej i aniołowie Boga wspomagali, to miejsce teraz jest otwarte i jest przygotowane dla ciebie. Przypominasz sobie, jak Jezus Chrystus powiedział, idę do nieba, do Ojca mojego, aby co zrobić? A żeby się napić z Ojcem, żeby porozmawiać z moim Ojcem. Po co idę? Aby przygotować co? Jakie miejsce? Po co miejsce? Dla ciebie miejsce. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, odkupił ciebie, wybawił ciebie, idzie do nieba i przygotowuje miejsce dla ciebie. Gdzie masz być? Z prawej strony Ojca. Siedzieć po prawicy Boga Ojca. To jest przygotowane miejsce dla ciebie. Odpowiednio przygotowane miejsce. Powiesz, ale nie, to jest miejsce dla Jezusa Chrystusa. Tak, tak właśnie. Ale Jezus Chrystus wchodzi do swojego Ojca, siada po prawicy z kim? Z tobą i ze mną. Jesteś oblubienicą Jezusa Chrystusa? No właśnie. Jak powinniśmy żyć? W Słowie Bożym czytamy już w psalmie, w zasadzie nawet Stary Testament już na ten temat mówi. Druga księga Samuela. Druga księga Samuela, 7:13-15 mówi tak. On zbuduje dom mojemu imieniu. I utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. Możesz powiedzieć, no tak, ale to jest powiedziane o synu Dawida, o Salomonie. A no właśnie, tylko że Nowy Testament ujmuje te zagadnienia w zupełnie innym świetle. Kiedy czytasz w Starym Testamencie, zdaje się, że to odnosi się do Dawida. Zdaje się, że odnosi się do Dawida. Ale kiedy czytasz ten sam werset w Nowym Testamencie, włożony w usta Jezusa Chrystusa, to się okazuje, że tam jest powiedziane zupełnie o czym innym. Zupełnie o czym innym. I tak na przykład Mateusza, 22:44, rzekł Pan, to Jezus Chrystus wypowiada i to zadaje pytanie faryzeuszom i uczonym w piśmie. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. O kim tu jest powiedziane? Chyba o Dawidzie. Ale to Dawid mówi, więc nie wiadomo o kim. Marek 12:36. Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego, rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Łukasza 20:42-43. Przecież sam Dawid mówi w Księdze Psalmów, rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod stopy Twoje. Dzieje apostolskie, 2:34-36. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. I wreszcie ten psalm, który jest tu wspominany, 110:1. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Kochani, czytamy wiele fragmentów. Ja tylko kilka przeczytałem. Kilka wersetów, które w sumie jakby wypowiada Dawid i nie wiadomo o czym mówi. Ale my powinniśmy dobrze wiedzieć, że to, co dla nas, jako dla dzieci Bożych, jest najważniejsze, to nie to, że Słowo Boże mówi: aniołowie, słuchajcie, ja mam dla was dobrą wieść, mam dla was Ewangelię, mam dla was wybawienie, mam dla was usprawiedliwienie. Słowo Boże mówi: do ciebie mówię. Do ciebie mówię. Jak masz się zachowywać, zaraz ci powiem. Wskażę ci twoje ścieżki, wskażę ci sposób postępowania, wskażę ci nastawienie twojego serca. Jak masz być nastawiony, bo co jest najważniejsze w tym życiu? Co jest najważniejsze tutaj na tej ziemi? Jakie królestwo jest najważniejsze na tej ziemi? Jakie królestwo? W jakim królestwie mamy króla? Które królestwo jest najważniejsze? Mamy na tej ziemi jeszcze wiele królestw, gdzie królowie rządzą. Które z nich jest najważniejsze? Królestwo niebios. Królestwo niebios to jest to królestwo, które nie przemija. O Jezusie Chrystusie czytaliśmy, że Jego lata się nie kończą. Nigdy się nie skończą. Dlatego, kochani, musimy tak ustawić się. Wiecie, chwalimy ludzi, którzy umieją dobrze się ustawić, prawda? Ten to się umiał ustawić. Kochani, my mamy się odpowiednio w tym życiu ustawić. Odpowiednio się ustawić, żeby wszyscy powiedzieli: ten to się ustawił. Ale my, kochani, kiedy mamy za ojca kogoś naprawdę ważnego, kiedy naszym ojcem jest jakiś bardzo ważny polityk, jakiś bardzo znany człowiek w tym świecie, to my się odpowiednio zachowujemy, prawda? Odpowiednio się zachowujemy, tacy jesteśmy, no dumni jesteśmy, że ale wiesz, kto jest moim ojcem? No ten i ten. A, ujej, oho. Ludzie nas podziwiają, bo naszym ojcem jest ten i ten, bo naszą matką jest ta i ta. O, ho, ho, mamy naprawdę dużo do powiedzenia. Ale kochani, wiedzmy to na pewno, że postawa nasza jest rzeczywiście ważna, jaką w tym świecie przyjmujemy. Jaką postawę zachowujemy. Mamy być bardzo dumni, ale w jakich okolicznościach? Kiedy mamy być dumni, a kiedy mamy być ulegli? Patrzmy na życie Jezusa Chrystusa. O Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że dla Niego jest przygotowane to najważniejsze miejsce przy Jego Ojcu, w niebie. Ale jednocześnie widzimy tego Jezusa Chrystusa, który na krótki czas został uczyniony mniejszym od aniołów. Jako człowiek staje się na tej ziemi, rodzi się na tej ziemi jako malutkie dziecko, w zasadzie jako Syn Boży, ważny Syn Boży, jako ktoś, o którym jest powiedziane, że przez Niego Bóg cały wszechświat stworzył, wiecie? Przez Jezusa Chrystusa Bóg stworzył cały wszechświat. Ale jednocześnie ten Jezus Chrystus jest pokazany jako malutkie dziecko, które pewna Żydówka musiała trzymać w rękach. Najpierw musiała go urodzić, później trzymać go na rękach i gdyby go nie trzymała, gdyby go upuściła, to po prostu by umarł, prawda? No jako dziecko, jako słabiutkie dziecko, którym cię trzeba opiekować, które trzeba doprowadzić do wieku takiego, w którym będzie już sam mógł coś robić, był czas, kiedy o Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że był im rodzicom poddany, prawda? Był to czas, kiedy miał być poddany ludziom na tej ziemi. Później przyszedł czas, kiedy Jezus Chrystus już dłużej nie był poddany ludziom na tej ziemi. Myśleliście, że mam być w sprawach tych ziemskich? Ja mam być w sprawach czyich? Mojego Ojca, który jest w niebie. I staje się poddany swojemu Ojcu na niebie. I można by było powiedzieć, to jest taka dziwna, słaba istota, bo najpierw jest poddany ludziom na ziemi, później jest poddany Bogu, swojemu Ojcu na niebie. No wreszcie, co on znaczy? I jest niby powiedziane, że Bóg przez niego stworzył cały wszechświat, ale on jest taki jakiś słaby, zawsze poddany. Czy tak? Kochani, dojście do wielkości, dojście do znaczenia, dojście do królowania Chrystusa wcale nie prowadzi do tego, że my chodzimy dumni, z głową w chmurach i cały czas pokazujemy, kto jest naszym Ojcem. A wiesz, kto jest moim Ojcem? Moim Ojcem to jest Bóg, który stworzył cały wszechświat, wiesz? No moim Ojcem jest taki wielki Bóg, potężny Bóg. Ale po czym poznajemy, że Bóg jest naszym Ojcem? W jaki sposób dajemy do zrozumienia światu, że jesteśmy w Jego imieniu tu na ziemi? Kochani, my myślimy, że dla nas najważniejsze na tym świecie to jest tak, żebyśmy się w dobrej rodzinie urodzili, żebyśmy dobrze w życie weszli i jak w życie dobrze wejdziemy, to żebyśmy dobrze się ustawili i już to jest najważniejsze, żeby ludzie na tym świecie zobaczyli, że my jesteśmy naprawdę wartościowymi istotami, że my umiemy dużo, że my potrafimy dużo zrobić, że my potrafimy mądrze powiedzieć. To jest na tym świecie najważniejsze, żeby ludzie na nas popatrzyli, że my jesteśmy naprawdę no, takimi jednostkami w tym świecie wartościowymi, bo to jest najważniejsze, prawda? Najważniejsze, żeby nas ludzie dobrze ocenili, żeby nas dobrze ocenili. Ale Słowo Boże wcale tak nie mówi. Kiedyś przyszedł do Jezusa Chrystusa pewien człowiek i powiedział do Jezusa Chrystusa, niby nic wielkiego powiedział, ale powiedział tak. Nauczycielu dobry. I tam dalej zadał pytanie. Wiecie, Jezus Chrystus wcale nie zaczął dla niego odpowiadać na to pytanie, tylko powiedział do niego co? Dlaczego mnie nazywasz? Nie odpowiada mu na pytanie. Tylko mówi, dlaczego mnie nazywasz dobrym? Czy nie wiesz, że dobry to jest tylko mój Ojciec? Czy można powiedzieć to co? To ty w takim razie ten człowiek powinien zareagować. To znaczy, że ty jesteś zły? Jezus Chrystus mówiąc, że Ojciec Jego jest dobry, nie chciał powiedzieć, że ja to jestem zły, a mój Ojciec dopiero to jest dobry. Wiecie, co Jezus Chrystus chciał dać do zrozumienia ludziom? Ja jestem dobry, dobrze, właściwie, dobrze powiedziałeś, ale chcę wywyższyć Ojca. Jeśli miałbyś o kimś powiedzieć, że jest dobry, to przede wszystkim powiedz to o moim Ojcu. No ale ty też jesteś dobry. Jestem dobry tylko dlatego, że jestem poddany Jemu. Mój Ojciec jest dobry, i On jest moim nauczycielem w tej dobroci. Mój Ojciec postępuje dobrze i ja Go naśladuję w Jego dobroci. I jak widzę, że mój Ojciec coś robi, to i ja tak robię. I jak słyszę, że mój Ojciec coś mówi, to i ja to samo po Nim powtarzam. Nie jestem papugą, ale jestem naśladowcą. Nie jestem tym, który kopiuje, ale jestem tym, który naśladuje. Jestem naprawdę oddany Bożej sprawie i dlatego zawsze będę szukał Jego woli. Kochani, my w tym świecie nie mamy dojść do wielkiego znaczenia, ale mamy dojść do tego, żeby wywyższyć Jezusa. A więc swoim całym życiem będę wszystko robić, żeby było wyraźnie widać, że Bóg jest naprawdę wspaniały. Jeśli nawet ja coś mam, to w taki sposób będę to pokazywał, że mam to od Niego, że wszyscy ludzie zobaczą, że to, co ja mam, jest od Niego. On mi dał. To On mi dał. Kochani, ja przypominam sobie świadectwo pewnej kobiety, która opowiadała o swoim zbawieniu drugiemu człowiekowi, ale w taki sposób opowiadała, że było widać, że w tym całym zbawieniu najważniejsze nie jest to, że ona jest zbawiona, tylko że Jezus Chrystus jest takim wspaniałym Zbawicielem. Niby niewielka różnica, prawda? Ale ta kobieta, która z pochodzenia była z narodu żydowskiego, dla niej to był wielki zachwyt. Potężny zachwyt, że ten, o którym mówili, że jest zwodzicielem, że jest oszustem, że przyszedł na ten świat, aby oszukać i Żydów, i pogan, i udawał Mesjasza, że ten oszust to jest naprawdę Zbawiciel. To jest Mesjasz, na którego wiele lat czekali. Wiecie, w jaki on na sposób to przekazywała? Nie widać było jej w tym wszystkim, co ona mówiła, ale widać było Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Kochani, tak mamy żyć, aby wywyższyć naszego Ojca. Tak mamy postępować, aby to On był widoczny. Widzicie to wszystko w życiu Jezusa Chrystusa? Zauważyliście, że to było najważniejsze w życiu Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi? Nie Jezus Chrystus był tak wyraźnie widoczny, tylko był widoczny Ojciec Jego, który jest na niebie. Słowo Boże bardzo wyraziście nam, nam o tym mówi. W Efezjan, w pierwszym rozdziale, nie, przepraszam, pierwszy Koryntian, 15 rozdział, 24 do 28 wersety jest powiedziane tak. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć, wszystko bowiem poddał pod stopy jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A więc zobaczmy, Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus walczy o to, żeby wszystko na niebie i na ziemi zostało poddane pod stopy Jego. Aby jeśli jest na tej ziemi jakakolwiek władza, czy jest jakikolwiek król, czy jest jakikolwiek cesarz, czy jest jakikolwiek prezydent, czy jest jakikolwiek pierwszy sekretarz, czy jakikolwiek władca na tym świecie, czy mistrz w pracy, czy szef, czy właściciel firmy, kto by to nie był, ktoś, kto ma jakąkolwiek władzę, to Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby tego człowieka podnać pod swoje stopy, żeby on był poddany Jezusowi Chrystusowi. Możecie powiedzieć, no ale jak to zrobić? Ano, Jezus Chrystus używa najprzeróżniejszych metod do tego, żeby spowodować, żeby ten człowiek w pewnym momencie zrozumiał, że on musi kogoś słuchać, że on musi być komuś poddany. I dotąd Jezus Chrystus będzie go uczył, aż on zrozumie, że musi słuchać Jezusa Chrystusa. Że musi słuchać Jezusa Chrystusa. Musi mu być poddany. A jeśli się nie podda, to co? To ja pójdę i go zabiję. Nie, nie, nie. Jezus Chrystus spowoduje, że on nie będzie żył. No taka jest prawda. Tak mówi Słowo Boże. Bo każda władza, Słowo Boże mówi, musi mieć swój początek od Boga. Jeśli władza nie ma początku od Boga, musi być usunięta. Wszyscy muszą być poddani Jezusowi Chrystusowi. Powiedziane jest, że ci nawet, którzy nie będą mu się chcieli poddać, na końcu będą musieli się pokłonić mu, zniżyć się i uznać jego władzę. Będą musieli paść na kolana. Dlatego ucz się padać na kolana, ucz się uniżać przed Jezusem Chrystusem dobrowolnie, bo jak ci ugną kark, to już będzie za późno. I wtedy to już będzie, nie będzie żadnej możliwości współdziałać z Jezusem Chrystusem. Póki sam to czynisz, to możesz z Nim współdziałać i możesz liczyć na Jego nagrody. I dalej jest powiedziane, a gdy Mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który Mu wszystko poddał. Aby Bóg był wszystkim i we wszystkich. A więc zobaczmy. Ciekawa rzecz. Jezus Chrystus bierze wszystką władzę, wszelką władzę, wszelką moc. Uniża ją, poddaje ją pod swoje stopy, bo musi być uległa Jezusowi Chrystusowi. Czy chce, czy nie chce, musi być uległa Chrystusowi. I wtedy, kiedy wszystko sobie podda Jezus Chrystus, wtedy z całą tą władzą sam uniża się pod stopy swojego Ojca. I mówi, Ojcze, teraz jest Twoja władza, ja już się nie liczę, ja nie mam już żadnego znaczenia. I ponieważ Syn się uniżył, wszelka władza została poddana pod stopy Ojca, to Ojciec troszkę nogą postukał, dobra, niech tak będzie, zatwierdzam, zatwierdzam, niech tak będzie. No Synciu, jesteś mi poddany, już nie wyleziesz z tego poddaństwa, koniec z Tobą. Wiecie, czyj to charakter? Kto by tak zrobił? Szatan by tak zrobił. Dokładnie tak jest. Taką ma naturę. Że jeśli zostanie wszystko mu poddane i ja się uniżam przed Tobą i poddaję się Tobie, to on przyklepie, to powie tak. Na wieki wieków niech tak pozostaje. mam władzę już nad wszystkim. Kochani, w Jezusie Chrystusie nasze działanie polega zupełnie na czym innym. Mądrość przed Bożym obliczem polega na tym, że jeśli chcemy królować z Chrystusem, to musimy nie nauczyć się panowania, tylko musimy się nauczyć poddania się. To jest podstawa tego, żeby królować z Chrystusem. Jezus Chrystus w doskonały sposób to pokazał. Pomyślcie, na każdym etapie dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa było niebezpieczeństwo, z którego już mógł nigdy nie wyleźć. Tak na przykład jak wlazł w ciało człowieka i stał się tycim malutkim człowieczkiem, wystarczyło to tak pozostawić ten stan i Jezus Chrystus już nigdy nie byłby panował. Na etapie zabicia go jako dziecko już nie mógłby panować. Na etapie wejścia do piekła już mógłby pozostać tam i nie wyjść nigdy stamtąd i nie mógłby panować. Kochani, takich elementów i sytuacji w życiu Jezusa moglibyśmy mnóstwo wypowiedzieć i pokazać. Koniec z panowaniem Jezusa Chrystusa. Koniec z panowaniem Jezusa Chrystusa. Szatan o tym wiedział i dlatego wszystko robił, żeby go uśmiercić. Jak ja go zabiję, to jest to. Będę na wieki panował na ziemi. Nikt mi mojego panowania nad ziemią nie zabierze. Nikt. Ale kochani, Jezus Chrystus na każdym etapie mógł być w takim stanie już pozostać. Wiecie tylko, czego było trzeba? Boga Ojca zatwierdzenia. Tak, zgadzam się, niech tak będzie. Ale kochani, Jezus Chrystus, Syn Boży, doskonale wiedział, doskonale wie i doskonale będzie wiedział, że Bóg Ojciec jest absolutnie czysty i nie ma w Nim żadnej nieczystości. Nie ma w Nim żadnego grzechu. Nie ma w Nim żadnej złej myśli. Jeśli o czymś mówi, to niebo i ziemia przeminą, ale słowa Boże nie przeminą. Bóg powiedział i to się nigdy nie zmieni. I nic nie jest w stanie tego zmienić. A wiecie, co Bóg powiedział? W drugim liście do Koryntian Bóg przez Ducha Świętego, swojego Ducha, przez apostoła Pawła powiedział tak. W drugi list do Koryntian, 6:16-18, powiedział Bóg, tak jest tam powiedziane, powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I teraz najważniejsze. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. Kto mówi? Wszechmocny Pan tak mówi. Bóg Ojciec powiedział to o swoim Synu Jezusie Chrystusie, że jest Jego Synem. Do którego z aniołów powiedział, Synem moim jesteś, jam Cię dziś zrodził? Do żadnego. Tylko do Jezusa Chrystusa powiedział, w Tobie mam upodobanie. Inaczej mówiąc, Twoje życie mi się podoba. Lubię Ciebie, kocham Ciebie. Jesteś moim Synem. Jesteś moim ulubionym synem. Jesteś moim jedynym synem. Jesteś moim jednorodzonym synem. Moim synem jesteś. Wiecie, czemu tak powtarzam? Bo dokładnie to samo Bóg powiedział do ciebie i do mnie. Córko, synu, jesteś moim synem. Posłuchaj, Bóg mówi do ciebie, jesteś moim synem. Kochani, to do czegoś zobowiązuje. To do czegoś zobowiązuje. Jeśli Bóg Ojciec, ten, który mieszka w niebie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Jeśli ten Bóg, który siedzi na tronie, do ciebie mówi, zdaj sobie z tego sprawę. Do ciebie mówi. Powiedz sobie po cichu w sercu swoim, Bóg do mnie mówi. Bóg do mnie mówi. Bóg do mnie mówi, synu mój. Bóg do mnie mówi, córko moja. Zdaj sobie sprawę. Bóg do ciebie mówi, że jesteś Jego dzieckiem. Wiecie, do czego to zobowiązuje? Niby do nie takich wielkich rzeczy. Do tego tylko, żebyśmy posłuchali, co mówi. Co Bóg do nas mówi? Czego Bóg od nas chce? No czego naprawdę Bóg od nas chce? Kochani, Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie, że mamy dać Bogu 1000 owiec na ofiarę. No co najmniej z 500 wołów na ofiarę. Dobrze by było jeszcze parę kózek zabić na ofiarę, położyć Bogu. No bo Bóg oczekuje, żebyśmy tysiącami całymi ofiary składali. Kochani, pamiętajmy, że Bóg czeka na nas. Tu jest talerz do kolekty. Pamiętajcie, że na kolektę nie można rzucić mniej niż 100 zł, bo to się Bogu nie podoba. Bóg będzie bardzo rozgniewany. Czy to o to chodzi? Nie. Oczywiście nie. Synu mój, oddaj mi pieniądze twoje, oddaj mi dom swój, oddaj mi samochód swój. Tak? Serce mi oddaj. Synu mój, oddaj mi serce swoje. I my zawsze kojarzymy to z nawróceniem. O, to jest właśnie ten moment, kiedy oddałem moje serce Jezusowi Chrystusowi. Oddałem na chwilę i później z powrotem zabrałem, do kieszeni włożyłem i poszedłem. Na chwilę mu oddałem. Kochanie, oddać serce Jezusowi Chrystusowi, to oznacza, że naprawdę szukamy Jego woli w naszym życiu. Jego woli szukamy dla naszego życia, szukamy Jego dobra, szukamy Jego chwały. Jezus Chrystus mówi, ja nie przyszedłem tutaj dla mojej chwały. Ja przyszedłem tutaj, by chwałę miał mój Ojciec. Czyje reprezentujesz interesy tutaj na tej ziemi? Jeśli jesteś przedstawicielem handlowym jakiejś firmy, to nie przyjeżdżasz do jakiegoś człowieka, który mógłby ewentualnie kupić jakiś produkt i mówisz, proszę pana, jestem wspaniałym człowiekiem, mam mnóstwo wspaniałego towaru i chciałbym panu siebie zachwalić. Jak jesteś przedstawicielem handlowym, to tak mówisz? Reprezentujesz kogoś zupełnie innego. Przyjeżdżasz i mówisz, proszę pana, wie pan co, spotkałem taką wspaniałą firmę. Ta firma to jest naprawdę wspaniała, ona jest najlepsza na świecie. A wie pan, jakie oni produkty mają? Zaraz panu pokażę próbki tych produktów. Niech pan zobaczy, to się ani nie gniecie, a jak się zgniecie, pan rozprostuje, to jest w idealnym stanie. A nawet gdybym brudną ręką pociągnął, patrzy pan, nic nie jest zabrudzone. A wie pan, jaka to firma robi? I zaczynasz mówić wtedy o tej firmie. I potrafisz tak przekazać o tej firmie informacje, że człowiek kupi i zobaczy, że to jest szmelc, że to jest do wyrzucenia. Ale ty tak potrafiłeś zachwalić, że ten człowiek kupił to. No naprawdę dał się nabrać. I jeszcze 20 się dało nabrać, a później jeszcze 100. Jeszcze 1000, całe miliony zaczynają kupować. Dlaczego? Bo ty umiesz naprawdę pokazać chwałę tej firmy. Jaka ta firma jest wspaniała. Tak potrafisz pokazać. Kiedy zachwalasz najlepszy towar, jakim jest to, co czyni Bóg. Kochani, zaczynasz zachwalać Boga. To nic nie ryzykujesz, bo to jest rzeczywiście najlepsza istota. Nie ma lepszej istoty. Także możesz być rzeczywiście przedstawicielem, wspaniałym przedstawicielem Bożym, przedstawiającym Boga na ziemi. Możesz pokazać, jaki On jest wspaniały. Mów o Nim i każde chwalące słowo, jakie wypowiesz, będzie prawdą. Każde. I reprezentuj nie siebie, nie swój kościół w Białej Podlaskiej, nie swój kościół w Polsce, nie swój kościół w świecie, chociażby to był najlepszy kościół, najliczniejszy, najwspanialszy, bo najważniejszy w każdym kościele jest Bóg. Najważniejszy w każdym kościele jest Bóg. I to pochwałę ma nie otrzymać kościół. O, jaki ten kościół jest wspaniały, jak ile tam jest cudów. Ile tam jest uzdrowień, ile tam jest wspaniałych rzeczy, jak tam cudownie śpiewają, jakie cudowne słowo jest tam głoszone, a jaki wspaniały pastor, no naprawdę, no cudowny kościół, to kochani, gromadnie do tego kościoła, chodźcie, naprawdę, to jest wspaniały kościół. Kochani, to jest wszystko kłamstwo, oszustwo i to może doprowadzić tylko i wyłącznie do upadku. Wiecie, co jest najwspanialsze w kościele? Bóg. I tak musimy działać, żeby w kościele nie był widoczny pastor, rada zborowa, ani krzesła, ani piękna sala, tylko przede wszystkim Bóg. Musimy zachwalić Boga. Musimy pokazać, jaki Bóg jest wspaniały. Jeśli nie robisz tego, nie osiągasz celu. Nie osiągasz celu. Jezus Chrystus, gdyby przyszedł na tej ziemi i pokazał siebie, jaki jest wspaniały. Kochani, ja jestem super gwiazda, super star jestem. I taki musical powstał na ziemi. Superstar, Jezus Chrystus superstar. A Jezus Chrystus wcale nie był gwiazdą. Jezus Chrystus pokazywał na gwiazdę, którą był Jego Ojciec. I widzicie, jak ludzie zrozumieli, że super gwiazdą jest Jezus Chrystus. A super gwiazdą wcale nie był Jezus Chrystus, był Bóg Ojciec. Teraz uwielbiamy Jezusa Chrystusa, no bo jest godny. Dlaczego? Bo się uniżył. Bo się uniżył. Bóg ciebie wywyższa, ale kiedy? Słowo Boże mówi. Czasu swego. Nie teraz Cię wywyższy. Teraz Ci będzie pomagać, teraz Ci będzie błogosławić, będzie się Tobą opiekować. Słowo Boże mówi, że aniołowie to są po co posłani? Ze względu na tych, którzy są zbawieni. Ze względu na Ciebie i na mnie posyłani są przez Boga aniołowie, żeby się Tobą opiekować, żeby Ci pomagać, żeby Cię trzymać, żeby Ci błogosławić, żeby nie dopuścić do Ciebie szatana, a jeśli dorwie się do Ciebie, to żeby Ci pomóc zwyciężyć, żebyś naprawdę miał królowanie, żebyś miał władzę, żebyś miał panowanie. Ale najważniejszy w tym wszystkim jest Bóg. Bóg jest najważniejszy. On jest na pierwszym miejscu. On jest tym, który naprawdę ma świecić w naszym życiu. To nie Ty masz świecić. Ani błyszczącymi butami, ani złotym zębem. Ale masz świecić Jezusem Chrystusem, Bogiem Wszechmogącym. To On musi być widoczny w Twoim życiu. Jeśli zdobywasz pracę, to widoczny jest Jezus Chrystus. Jeśli zdobywasz wiedzę, to w tym wszystkim jest najważniejszy Jezus Chrystus. Jak to się stało? Jaki Ty jesteś mądry. Że Ty też taką, masz tą głowę taką, że możesz się uczyć. I widać Ciebie. Ty bracie, ale bracie, wspaniale głosi słowo. Oj, naprawdę. No, bo jestem taki wspaniały. No. Tak, jakoś tak wyszło. Mamusia mnie takim urodziła i tak już. Tak od początku jakoś się uczyłem, czytałem Słowo Boże i tak jakoś doszedłem, że tak wspaniale głoszę Słowo Boże. No tak jakoś nie wiem, jak to wyszło. No. Kogo widać? No właśnie. Jeśli widać Ciebie, jeśli widać mnie, to wszystko to są śmieci. Naprawdę do niczego nieprzydatne. Ale jeśli głosisz Słowo, dotyka to ludzi i ludzie zaczynają widzieć Jezusa Chrystusa. Zaczynają widzieć Boga, zaczynają widzieć dla siebie szansę. Zaczynają widzieć dla siebie rozwiązanie. Tak mówisz, że przybliżasz ludzi do Jezusa. Czujesz, że ktoś ciebie pcha z tyłu. Patrzysz, kto to pcha, to patrzysz, to pastor pcha. A gdzie ty mnie pchasz? Do Jezusa Chrystusa cię pcham. I stajesz, patrzysz, Jezus Chrystus. O Boże, kochany Jezus Chrystus. Nie spodziewałem się, że to Jezus Chrystus będzie. No, ale jak już jestem, to Panie Jezu, bo ja mam taką sprawę w moim życiu. Wiesz, Panie, no nie wiem jak tu... O, pastora już nie ma. Bo wiesz, ja mam taką osobistą sprawę. I to o to właśnie chodzi. Tak masz prowadzić, że w pewnym momencie ludzie czują, że ich pchasz, 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 a później patrzą, że Ciebie już nie ma, ale mają Jezusa Chrystusa. Przypchałeś ich do Jezusa Chrystusa. O to właśnie chodzi. Naprawdę o to chodzi. Ty masz stanąć przy Jezusie Chrystusie. Przed Nim masz być odpowiedzialną osobą. Kościoły pokazują siebie. Pokazują swoją chwałę. Widziałeś kiedyś najwspanialszy kościół na świecie? On w Białej Podlaskiej jest, na ulicy Twardej. Najwspanialszy na świecie. Nie ma innego lepszego kościoła. Więc nie szukaj nawet. Kochani, kościoły pokazują siebie. I to jest w objawieniu Jana opisane. Pasterze pasą siebie. Nauczyciele nauczają siebie. To od wieków było znane. 2000 lat temu Jezus Chrystus mówił to do faryzeuszy i nauczonych w piśmie. Siebie uczą. Siebie karmią. Dla siebie pastwiska przygotowali. A my nie mamy karmić siebie, nie mamy szukać własnej chwały, tylko musimy tak postępować, żeby ludzi przyprowadzić do Boga. A teraz z Bogiem gadaj. Ja z Tobą pogadałem już wystarczająco, teraz z Bogiem gadaj dalej. I masz społeczność ze świętym Bogiem. Zostałeś przyprowadzony, przyprowadzona przed tron majestatu Bożego. Gadaj teraz. To ma się dziać w naszym życiu. I każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby tych, którzy są wokół nas, przyprowadzić do Boga. Żeby zobaczyli Boga. Żeby zobaczyli, co to znaczy rozmawiać z Bogiem. Co to znaczy brać od Boga. Szatan wszystko zrobi, żeby cię od Boga odwieść. Bo szatan przychodzi po to, żeby zażynać, zabijać, okradać, wygubiać, żeby ludzie nie trafili do celu, żeby ludzie chybili i żeby najlepiej to, w zasadzie najlepiej, żeby umarli. Bo przynajmniej już później nie trzeba się o nich tak zabiegać, już nie ma ich i w porządku. A najlepiej jakby tak do piekła poszli, to jeszcze bym ich trochę pomęczył za nim i ja będę się męczył razem z nimi. Szatan jest tym zainteresowany. Ale my jak mamy postępować? My mamy szukać Bożego oblicza. Bożego oblicza. W liście do Filipian jest taki wspaniały fragment. Bardzo często go czytam w domu, wiecie? On jest dla mnie naprawdę cudownym przykładem życia z Bogiem. List do Filipian, 2 rozdział od 5 wersetu. Dla mnie to jest, kochani, klasyka. Klasyka chrześcijańskiego życia. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Taki charakter miejcie. Taki sposób życia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Ale nie, Ojcze, no, jestem równy z Tobą, no przecież jestem, wiesz o tym, że jestem równy. No wiesz, na pewno wiesz. Nie upierał się zachłannie, żeby być równym Bogu. Wyparł się z siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też, właśnie dlatego, że taką postawę reprezentował Jezus. Dlatego też Bóg wielce, bardzo go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecną, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Kochani, z bojaźnią i zadrżeniem swoje zbawienie sprawujcie. Bo Jezus Chrystus nie przyszedł upomnieć się o aniołów, ale o ciebie. Przyszedł upomnieć się o ciebie. Jezus Chrystus nie przyszedł na tą ziemię, aby zbawić aniołów, jeszcze raz mówię. Ale przyszedł po to, żeby zbawić ciebie, całe życie na tej ziemi, żeby ci dopomóc we wszystkim, czego dotknie się twoja ręka. I żebyś na końcu wszedł do Jego Królestwa i zasiadł po prawicy Jego i razem z Nim królował. To jest Boży plan. Jak długo masz zamiar zrealizowaniu Bożego planu przeszkadzać? Jak długo chcesz Bogu przeszkadzać w tym? Bo taki jest Jego plan. On tak zaplanował, żebyś był osobą odkupioną, przeprowadzoną przez to życie w zwycięstwie i abyś wszedł do Jego Królestwa i z Nim królował. Jak długo masz zamiar przeszkadzać Jemu w tym? W żaden sposób nie może zrealizować swojego planu, bo cały czas mu przeszkadzasz. Cały czas kantem stajesz. Jeśli masz ostre narzędzie, włożysz je do kieszeni, to zawsze ostrze ci przez kieszeń wylezie. Dopóki będziesz osobą ostrą, zawsze będzie wychodzić. Będzie widoczne. Nie można w żaden sposób. Spróbuj ten nóż z kieszeni wyciągnąć. Porościnasz wszystko, nie możesz wyjąć. Jeśli będziesz osobą ostrą i kanciastą, będzie naprawdę trudno z tobą współdziałać. Gdyby Jezus Chrystus był osobą ostrą i kanciastą, to Bóg Ojciec nie mógłby z Nim zrealizować swojego planu zbawienia ludzkości. Musiał być gładki. Musiał być łagodny. Musiał być pokorny. Posłuszny. Musiał się całkowicie uniżyć. Dlaczego? Bo Bóg Ojciec, widząc z okręgów niebieskich całe zachowanie szatana i jego wszystkich pobratymców i wszystkich demonów, musiał na bieżąco reagować. Na bieżąco musiał reagować. Synu, teraz zrób to. Synu, teraz zrób to. Bo szatan robi tak. Bo szatan robi tak. Musimy mu się przeciwstawić, a więc trzeba tak i tak postępować. Jezus Chrystus, chodząc tu po ziemi, na poziomie tej ziemi patrząc, wiele rzeczy mógł nie zauważyć. Z góry, z wysokości łatwiej jest zobaczyć wszystkie niedociągnięcia, prawda? Wiele rzeczy tylko z wysokości jest widocznych. Gdzieś tam, czy w Ameryce Południowej, jakieś obrazki zobaczyli na ziemi, rysunki jakieś, ale to jest widoczne tylko z lotu z wysokości, z samolotu. Po ziemi chodzisz, widzisz kamienie. Z góry zobaczysz, widzisz obraz konkretny. Bóg Ojciec czuwał nad wszystkim. I cały Jego plan polegał na tym, żeby uziemić szatana. Wiecie, co to znaczy uziemić? Zrzucić go z nieba na ziemię. Uziemić go. Ograniczyć jego panowanie tylko do ziemi, a później go zniszczyć. I Jezus Chrystus nie przeszkadzał swojemu Ojcu w zrealizowaniu tego planu. Planem Bożym dla ciebie jest zniweczyć królestwo szatana tu w twoich okolicach, bezpośrednio blisko ciebie. Wprowadzić ciebie do swojego królestwa, żebyś z nim królował. Nie przeszkadzaj mu. To on to zrobi. Nie przeszkadzaj mu. Współdziałaj z nim. To on to zrealizuje. Naprawdę zrealizuje. I bądź tego pewny. Czy z twoim udziałem, czy bez twojego udziału. Z tobą, czy bez ciebie. To Bóg i tak swoje zrealizuje. Tylko może się okazać, że nie będziesz z nim królować. Daj Boże, żeby ze wstydem, ale wejść do królestwa. Ale Boży plan jest, żebyś panował z Nim. Dlatego poddaj się Jemu. Naprawdę poddaj się Jemu. Są różni nauczyciele, będą cię wiele rzeczy uczyć. A ty masz słuchać nie nauczycieli, tylko Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa słuchaj. Bo nauczyciele to cię zawiodą na manowce. Wiedz o tym. Poddaj się takim nauczycielom, którzy popychają cię z tyłu, żeby cię przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. I stań przed Bogiem i daj się kierować właśnie Jemu. I niech Bóg Cię błogosławi. Niech Bóg Cię błogosławi. Chwała Panu naszemu. Amen.